Dzień dobry, cześć i czołem. Tutaj Świerć Tony Planszówek, odcinek 57. Ja się nazywam Kuba Pulkowski, Kuba P. Ze mną jest też Maciek, Matejko, Matejo.
Cześć, witajcie wszyscy.
Dzisiaj jest wtorek, a nie czwartek. Jest 19, a nie 19.30. Nic tu się absolutnie nie zgadza. Ale i tak zaczynamy.
Będziemy dzisiaj... To jest najważniejsze.
Jest też Aoki, jest Salcoholik, jest Tomasz Baranow właściwie. Cześć, mam więcej śmieci. Dzisiaj pogadamy sobie, o tym oczywiście zagraliśmy w kwietniu, ale też pogadamy sobie trochę o taką śmieszną topkę wymyśliliśmy. Czyli będziemy gadać o ulubionych naszych grach z kolekcji tego drugiego, których my sami nie mamy. Ja muszę powiedzieć, że dużo frajdy mi zrobiła przygotowanie tej topki, także mam nadzieję, że wam się też gry, które tam są, spodobają. Siema Artur. I chyba powolutku będziemy zaczynać, ja tylko dodam jeszcze, że Maciek opublikował dzisiaj na swoim blogu na Zadplanszy, mateo.zadplanszy.pl, wywiad z Michałem Łopatą i Przemkiem Fornalem, czyli autorami gier PNP, Print and Play, które zwyciężyły i to dwójnasób w plebiscycie Golden Geek. Chłopaki mówią ciekawe rzeczy, warto przeczytać, idźcie i czytajcie. Witamy też Mariusza Blaszczyka, Wrzechu Techa i Maud Floyd, a my już powolutku przechodzimy do naszych kwietniowych gier. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś dodać.
Nie, zaraz wrzucę link w komentarzu.
Linków żeby... właśnie nie da wrzucać właśnie w komentarze na YouTube, jak mi się wydaje.
A ja wrzucę.
A jak wrzucisz, to super. Dobra. No dobra, skoro ty wrzucasz, to ja zacznę w takim razie. Od tego, w co ja grałem w kwietniu. I zagrałem 26 partii we Władce Pierścieni. Niezwykłą grę karcianą? Wciągającą grę karcianą?
Wciągającą.
Wciągającą grę karcianą. Drużyna Pierścienia, czyli pierwszy tom, pierwszy odcinek. I mój entuzjazm wobec tej gry bardzo opadł. Bardzo, bardzo opadł. Znaczy, jestem tam na, nie wiem, 14 z 19 rozdziałów i mam sobie taki imperatyw, żeby ją dokończyć, ale matko boska, jak mi się nie chce. Problem polega na tym, że ta gra jest generalnie dość prosta jako gra. Więc dość łatwo jest wygrywać te kolejne rozdania. Czasem niestety tak się ułoży pasjans setupu tej gry, że się wywalimy, no bo my nie jesteśmy aż tak dobrzy, więc raz na jakiś czas się wywalamy. Ale są takie scenariusze w tej grze, w których, bo generalnie w grze jest tak, że jak zaczynamy grać, to ja sobie wybieram postać, ty sobie wybierasz postać i jak gramy w trzy osoby, to jeszcze mamy trzecią postać, dwie osoby. Jeszcze mamy trzecią postać, która jest takim botem na stole, która ma swoje zadanie, które tego też musimy pilnować. No i naszym celem jest realizowanie zadań tych wszystkich postaci. Na przykład ja muszę wziąć, nie wiem, pierwszą i ostatnią lewę, ty musisz wziąć więcej lew niż ktoś tam, a inny typ musi wziąć najwięcej kart z serduszkiem na przykład. Konfabuluję teraz, ale jak jest. No ale są takie scenariusze, w których do wyboru mamy na przykład 9 postaci, i scenariusz mówi, w tym scenariuszu postać Gandalfa musi być wybrana za każdym razem oraz musicie zrealizować cele wszystkich tych 9 postaci. To oznacza, że musicie zagrać co najmniej 4 razy, no bo Gandalf raz plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 daje 9 postaci. Czyli muszę zagrać 4 razy w ten sam scenariusz tylko po to, żeby zrealizować wszystkie cele tych wszystkich postaci. I to już jest frustrujące. To już mi się zarówno dwa razy, przypełnia mnie, będzie czekać jeszcze.
Oni tego nie sprawdzają. Serio.
Słucham?
Oni tego nie sprawdzają, nie musisz. Tak jak z mieszanką studencką albo z Chibo Family. Możesz pić nie mając rodziny. To tutaj możesz zagrać raz, przejść i pójść dalej. Aczkolwiek rozumiem, że chcąc grać by the book, może być to...
Znaczy inaczej, gdybym robił tak, jak mówisz, to nie miałbym tej opinii, którą mam teraz o tej grze. A mam ją z jakiegoś powodu, bo gra tak zakłada.
Pewnie, że tak.
Także ja chyba nie polecę tego już więcej raczej nikomu, aczkolwiek wiem, że są tacy, którzy kochają. Witamy Zusto. Naklejkowo. No, muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem naklejkowa, bo przyszedłem jej pierwszy raz, a potem zacząłem przychodzić drugi raz. I cały czas jest fajne. Naklejkowo to nie wiem, czy do końca, że to jest bardzo gra. To jest raczej sposób na spędzenie czasu samemu albo z kimś i ponaklejanie sobie rzeczy, podokonywanie wyborów, które mają wpływ na linię fabularną, ale czy mają wpływ na zwycięstwo czy przegraną, to trudno mi powiedzieć. No niby tam gdzieś jest jakieś turlanie kostką, że idziesz poszukać drewna, rzucasz kostką i z taką zwykłą kaszustką, zależy się od tego, co wyturlałeś, znajdziesz tyle drewna. Ale, no i są decyzje, które podejmujemy, czy chcemy iść w lewo, czy w prawo. Natomiast to nie zmienia faktu, że naprawdę mam mnóstwo frajdy z tego naklejków. Kamisado to taki prosty abstrakcik, który ja bardzo lubię i zawsze będę serdecznie polecał. No i mamy Santorini, Similo, Tajny Epic Zombies. Te gry pojawiły się tutaj nieprzypadkowo, bo są częścią mojego osobistego wyzwania, które rzuciłem sobie, inspirowany przez Maćka. Mojego wyzwania, które pozwala mi z jednej strony trochę walczyć z FOMO, a z drugiej strony bardzo docenić gry, które mam i które lubię. Na początku roku zorientowałem się, że mam 129 gier, nie licząc dodatków, które oceniam na 8 lub więcej. Znaczy, przepraszam, na więcej niż 8, czyli przynajmniej 8,05 na przykład. 129 takich gier. I postanowiłem, że fajnie byłoby je wszystkie ograć w tym roku. No i robię to. Powoli ściągam z półek te gry i gram. Idzie mi całkiem nieźle. I Santorini jest jedną z tych gier. Santorini, czyli gra, którą 100 lat temu pokazał mi Przemek Wojtkowiak, kiedy ona jeszcze była w formie cut and play. Czyli trzeba było mieć najlepiej jakiś hebel i sobie powycinać z drewna takie drewniane klocki. O, i później je układać i nimi grać. Oczywiście teraz gra wygląda no już zupełnie inaczej i została wydana przez Roxleya bodajże, jest wspaniała i piękna i śliczna. I ma plastikowe komponenty i była na crowdfundingu chyba i w ogóle, ale cały czas mnie bardzo bawi, to jest prosty abstrakt. I warto do niego sięgnąć. Similo to jest jak dla mnie ciekawsza wersja Dixita, wolę, no i mogę w to grać w dwie osoby na przykład. A ponieważ moje dzieci lubią tego typu gry, to Similo jest bardzo sympatycznym tematem. Mariusz Błaszczyk pyta, czy jak się jakąś grę zagrało 26 razy, to chyba jakaś polecajka jest. Tak, przy czym ja zagrałem w to z moim kolegą z pracy. I my wzięliśmy tę grę do samolotu, lecąc do Chin, do fabryki. Więc mieliśmy ją w samolocie i po prostu siedzieliśmy obok siebie i tłukliśmy. I wtedy zagraliśmy pewnie, nie wiem, z 15 partii. I jeszcze w tym samym miesiącu jechaliśmy razem pociągiem do Poznania i zagraliśmy kolejne 11 partii. Trochę po to, żeby tę grę skończyć. Więc ja nie wiem, czy to jest polecajka, czy to bardziej mówi o mojej kiepskiej psychice, która nie pozwala mi odłożyć książki, pomimo tego, że mi się nie podoba, tak?
Ja na ten komentarz odpowiem Gambit Gloomhaven 4 na 10.
Zagrał, rozumiem, dużo razy, tak? Bo nie wiem.
No, kampanię, czyli 10
nie trwa
godzin.
dwóch partii.
Nie, nie, tylko 10 godzin, ale...
No tak. Cześć Marek Zegarek. Tajny Epic Zombies. Kolejna gra z tej mojej listy z 29 gier, tak samo jak Similo i Santorini. Otworzyłem, przeczytałem zasady i zagrałem dwie partie z rzędu, bo się nie dało inaczej. To jest takie fajne i tak cudownie jest móc te swoje item meeples, tak się nazywa, tak jest ta nazwa, przyklejać temu kusza, temu piłę mechaniczną. Gra jest sprytna, gra jest wymagająca, gra nas kopie po tyłku tak, że o matko boska. Chociaż udało się raz wygrać, pierwszą partię straszne w ciry, drugiej partii już troszkę mądrzej i się udało wygrać. Grałem w tym trybie full cooperative, bo grałem z moim synem, czyli nie było przeciwnika, bo w tej grze zwykle chyba się gra tak, że jest one versus many, a my tutaj sobie zagraliśmy w full cooperative, było super. Tutaj Mariusz dalej jeszcze mówi o tym ocenianiu gier i on się nie zgadza z tym Gambita, że to powinno być 6, a nie 4. My odsyłamy do Gambita, to jest świetny kanał, myślę, że warto oczywiście. Ale za to sam Gloomhaven oczywiście nie grałem. I to szanuję. To jest bardzo dobry sposób dyskutowania o grach. Też lubię rozmawiać o rzeczach, na których nie bardzo się znam. Cześć Paweł, cześć Grzegorz. Marek pyta jak naklejkowo do miasta tańczącego karpia. Dobre porównanie, przy czym miasto tańczącego karpia to jest gra taka na wyszukiwanie i spostrzegawczość. A tutaj tworzymy jednak historię, gramy sobie rok po roku, jakieś tam scenariusze. Bardzo sprawnie, bardzo szybkie są scenariusze, ale tak, vibe jest podobny i mój syn, który kocha miasto, 5-letni, który kocha miasto tańczącego karpia, tak samo kochał siedzieć ze mną i bawić się w naklejkowo. 7 cudów świata, klasyka. Dostałem też 7 cudów świata kościaną wersję. Podobało mi się, ale jednocześnie miałem takie wrażenie, że ta gra może ucierpieć, jak zagram ją jeszcze raz. Także czekam na kolejną partię, żeby móc powiedzieć trochę więcej. Arkham Horror 3 edycja, kolejna gra z mojej listy 129. Tak samo jak Cascadia. No ja uwielbiam. Ja uwielbiam Arkham Horror, uwielbiam mechanizm kroniki, uwielbiam tą zabawę, to jak te scenariusze się rozwijają. Też udało się nam tym razem wygrać i jakoś tak bardzo sprawnie. Także fajowo. Minusem Arkham Horror jest czas setupu i czas rozgrywki, który jest dość duży i trochę nie dzisiejszy, ale z tych gier takich przygodowych to jest to chyba moja ulubiona. Cascadia. Cały czas sprawia mi frajdę, cały czas jest dobrą grą. Zabawa tymi różnymi kafelkami, to, że możemy sobie wymieniać sposoby punktacji, rewelka. Compile, o tej grze już mówiłem w zeszłym miesiącu, mnie się cały czas bardzo podoba, sprawia mi dużo frajdy. Wybaczcie, muszę sprawdzić, czym jest Dixit Noir, bo to jest któraś... A, to jest Fabryka Czekolady, czyli też gra z mojej listy 129 gier, dwuosobowa gra, w takie sprytne jadziele ty wybierasz, szybkie, ładne, o czekoladzie, nasza księgarnia, polecamy. Fertility, czyli po polsku to przykład Dolina Nilu? Dolina Nilu chyba. Bo Dolina Królów to Egipcja, a Dolina Nilu to jest Fertility. Czyli gra, w której gra, w której budujemy swoją własną punktację. Ja uwielbiam ten mechanizm w grach, kiedy sam mogę sobie wybrać, co będę punktował. Bardzo to lubię, bardzo dużo frajdy. Tak, duszki też są na mojej liście. Haggis, Hokito, Jurassic Park zresztą też, King Domino, także to wszystko gry, które zagrałem, dlatego że ta lista 129 gier. Duszki, no wspaniała, chyba moja ukochana gra na spostrzegawczość, taka typu doble, która wykręca mi mózg do granic możliwości. Bardzo fajnie się skaluje, bo zupełnie się inaczej gra w nią z ludźmi, którzy grają bardzo kompetytywnie, a zupełnie inaczej z takimi, którzy grają chyba na chillu. Haggis, czyli tyczu, który można zagrać w dwie albo w trzy osoby. Ja grałem akurat w dwie osoby. Właściwie to można powiedzieć, że jestem wicemistrzem Polski na obczyźnie, bo to jest gra, którą grałem o 3 rano na lotnisku w Pekinie, w nieoficjalnych mistrzostwach Polski w Chinach. Właśnie jak wracaliśmy, zagraliśmy sobie taką partię. Niestety ten mistrzostwa wygrał mój kolega, a nie ja, no ale drugie miejsce to też srebro, to też medal. Bardzo fajny jest Haggis, jeżeli lubicie Tichu, jeżeli lubicie takie gry lewowe, brydżowe, to Haggis jest super. Hokito to jest abstrakt z takiej linii gier w prostokątnym pudełku. Niby prosta gra, bo mamy pionki, które mogą ruszać się tylko tyle pół, ile mamy sobie kreseczek, a oczywiście wychodzi z tego bardzo głęboka przepychanka. Park Jurajski Danger to jest z kolei opowiedzenie pierwszego Parku Jurajskiego za pomocą gry planszowej, które Maciek, jak wspominał tą grę, zwykle dostaje takiej wysypki, jakby opluł go jakiś toksyczny dinozaur. Ja w tą grę się świetnie bawię.
Nie, to takie 6,5 na 10. Jak lubicie Park Jurajski, to plus 2 do oceny. Kuba no, uwielbia.
6,5 plus 2, 8,5.
Dlatego dostał to ode mnie w prezencie. Ja zagrałem bez bólu i mógłbym zagrać jeszcze raz bez bólu. To nie jest, w sensie to nie jest zła gra. Jakoś specjalnie dobra też największym jej plusem jest ten temat. No, ja nie jestem fanem Parku Jurajskiego, więc dla mnie to czysto mechanicznie takie ło.
Okej. King Domino, no to jest, miał być Carcassonne Killer. Nie wiem, czy to jest Carcassonne Killer, ale jest to bardzo szybka gra kafelkowa, w której łatwo wytłumaczyć zasady nawet bardzo niegrającym graczom. Ładnie prezentuje się na stole. Też budujemy sobie swoją punktację. Ja King Domino bardzo lubię. O lutniku opowiadaliśmy już też w zeszłym miejscu. Bardzo dobre euro. Miasto Leczącego Karpia, też już o tym gadaliśmy. No i Mityczny Wiatr. Och. To jest gra, która mnie... no bardzo jestem, powiedziałbym, zadziwiony tym, że ta gra zdobywa takie dość duże uznanie. Ja wiem, że ona przychodzi z takim ostrzeżeniem, hej, to nie jest gra, w której jest wygrana, przegrana, że tutaj mamy taki dość nietypowy koncept, że gramy bez celu trochę, ale mi to nie przeszkadza. Ja podchodziłem do tej gry absolutnie z otwartym umysłem i na zasadzie, hej, jestem ciekaw, co tutaj się niezwykłego wydarzy i w jaki sposób ta gra mnie zaskoczy. No na razie zaskoczyła mnie tak, że jej nie oceniłem, bo wynudziłem się totalnie. Zagrałem tą pierwszą partię i po prostu nic tam nie było. Ale mam trochę nadzieję, że to jest tak, że po tym pierwszym odcinku ten serial rozkręca się coś niesamowitego. Także dam jej jeszcze szansę i wtedy ją dopiero ocenię. Tutaj ktoś pisze, że Marek pisze, że Kaskadia szybko odeszła, ale Ostoja. A ja miałem z kolei zupełnie na odwrót. Tak jak Kaskadia zaurazł moim serduszku, tak Ostoję zagrałem i nic tam w ogóle się nie wydarzyło.
Ja tak samo.
Tu nie wiem, o kim piszesz, o której grze piszesz Sansaholik, czy piszesz o tym Mythwindzie, o tym mitycznym wiersze. Ja grałem solo. No w sensie z moim synem siedzieliśmy i graliśmy jedną postacią, tam rolnikiem czy farmerem i coś tam się dało robić, ale to wszystko było bardzo nieinteresujące po prostu i nie posuwało złoto tej gry do przodu. Tak, Zachodnik mówi o mitycznym. Podróż nieznane to taki okej escape room, w sensie takie pudełko, żegluga nieznane. Fajne zagadki, ale żeby tam jakoś ten klimat nie porwał. Sudden Match to jest jedna z lepszych gier sportowych, jakie znam. Ty, Maciek, grałeś Sudden Match, prawda? Ze mną. To jest tenis na...
Tak, ta pstrykanka.
Na planszczy. Pstrykanka bardzo dokładnie oddająca zasady tenisa. Musimy przebijać tą piłeczkę na te pola. To wcale nie jest proste. Ona jest filcowana od spodu, więc też jakoś dziwnie lata. No ja bardzo lubię, także cieszę się, że miałem okazję zagrać znowu. Była pizza kocel koza. Trajan, no to moja dycha, wiecie, to jedna z moich kochanych gier. I zresztą gra miesiąca, też gra z mojej listy 129 gier. Wspaniały felt, którego przewagą nad zameczkami jest to, że można w niego grać w 3 i 4 osoby bez bólu. Jego wadą względem zameczków jest to, że to nie są zamki burgowi. Ale poza tym wszystko inne jest absolutnie super, więc ja Trajana zawsze chętnie polecę. Triumvirat, czyli lewówka dwuosobowa. Ja ją bardzo lubię, jest bardzo specyficzna, jest bardzo dziwna, bo to jest taka lewówka, w której będziemy zjadać sobie dobre karty w nadziei na to, że zapunktują nam w przyszłości. O ile kolor, z którego je zjedliśmy, dalej będzie wygrywał. Ale w kolejnych rozdaniach tych kart będzie dobrych miał coraz mniej, bo je zjedliśmy. O, bardzo fajne.
Triumvirat jest grą dla dwóch osób?
Wyłącznie dla dwóch osób.
Triumvirat.
Tak właśnie
dla dwóch osób.
Dokładnie.
Już to sprawia, że nie chcę w nią zagrać.
Kto to zrobił, czyli gra z gadającą skrzynią, jeżeli macie dzieci, wygooglujcie, kto to zrobił, Ravensburger, kupcie, nie zadawajcie mi żadnych pytań, połóżcie na stole, będziecie mieli naprawdę kilkanaście wieczorów z głowy, także polecam. Wizard's Garden, bardzo dziwna i specyficzna gra, to jest dziwadełko, dziwna i specyficzna gra abstrakcyjna, którą przywiozłem gdzieś Essen, która jest w takim woreczku, rozkłada się ją w ogóle na tym worku, na worku się gra, z tyłu jest plansza, to jest takie, może nie cztery w linii, ale mniej więcej te klimaty, też bardzo, bardzo sympatyczne. I Oxy, gra z tej samej linii co Hokito, tutaj z kolei będziemy starali się otoczyć taki duży pionek po to, żeby na koniec gry dostać punkty, a punkty zaczynają zależeć od tego, jakie nasze pionki otaczają na koniec gry ten pionek. Sprawdzamy, ile linii jest na tych pionkach. Na przykład tu jest jedna linia, kółko ma jedną linię, a są dwie linie, a to jest Y, czyli są trzy linie i X, czyli cztery linie. No i to wszystko się układa w Yoxi i to jest tytuł gry. Będziemy gdzieś tam łazić po tej planszy, obstawiać ten pionek, uciekać nim i tak się będziemy bawić. Także to tyle, jeżeli chodzi o moje gry. Ja tylko tutaj jeszcze podrzucę właśnie, że udało mi się już 54 gry ze 129 zagrać, czyli zagrałem 40, prawie 2% założonych gier. Rok dopiero postąpił o 38%, czyli jestem 5 gier jeszcze. Mogę dzisiaj, mogę nie zagrać przez kolejne 5 dni w żadną, a cały raz będę do przodu. No i tak, właśnie Santorini, Fabryka Czelady, Camisado, Similo, Dolina Nilu, Hokito, King Domino, Yoxi, Trajan, Tajny Pik Zombie, 700 Świata, Wizard's Garden, Cascadia, Triumvirat, Haggis i Horror. W tym miesiącu udało mi się zagrać, a w maju oczywiście już pracuję na kolejne tytuły. No i Maciej. Maciej zaczyna od 18 partii w PAX Renaissance. Mam wrażenie, że ty po prostu nie lubisz tej gry jednak. Że ona, że coś tam już tej miłości
za mało,
nie ma.
Poniżej 20 partii. Miesięcznie. No. No cóż, nic nie trwa wiecznie, prawda?
Opisz to cenę z 10 na 10?
Nie wiem. Z 12 na 10 na razie.
Z 12 na 10.
No, ale zobaczymy. Jak tak dalej będzie, to nie wiem.
Ja na majówce miałem PAX Renaissance na półce. Przywieźliśmy ją, żeby zagrać. Nie udało się, ale byłem blisko. Byłem blisko. Ale to chyba muszę zagrać jednak z tobą. Ja nie bez ciebie w PAX byłoby bez sensu.
No, proszę bardzo. Ja zawsze chętnie.
Wyrośnia Delficka to jest gra, o której nawet mówiłeś w zeszłym miesiącu.
Tak, cały czas gram na Jukacy. Bardzo to jest przyjemne, nadal mi się jeszcze nie zgrywa, chociaż łapię się na tym, że niektóre ruchy już robię na automacie.
Tak?
Co w grze z losowym setupem jest ciekawe, ale no tak, ale na razie jeszcze mnie to bawi, więc zobaczymy jak długo. Kolejną grą jest... Horror walka.
Ale to nie jest tak po prostu.
Gra karciana.
Gra karciana jeszcze raz, prawda?
Po raz trzeci.
W sensie to jest to jest reboot, reset, no to, w ogóle, tak?
Tak, tak. FFG zrobiło coś takiego, taki fikoł. Żeby nie było, ja będę się wypowiadał z lekkim jadem, bo o wszystkim się tak wypowiadam, ale ja bardzo szanuję to co zrobili, bo bez tego bym nie wrócił do Horroru Warham. No natomiast FFG zrobiło coś takiego, że uznali, że no nie chce im się już ten dodatków nowych kart badaczy balansować ze wszystkim, co wcześniej wydali, więc teraz robimy na, tamtego już nie ma. Wydajemy nową podstawkę i od tego momentu balansujemy tylko z tym, co będzie wychodziło do przodu, a i tak nie ze wszystkim, bo na razie w tej nowej linii wydawniczej, czyli w tym rozdziale drugim, wyszła nowa podstawka, I to nie jest, i ona autentycznie jest nowa. No tam jest trochę przydruków, ta kampania, która tam jest, jest, jak zmruży się oczy, to jest dosyć podobna do tej, która była w poprzedniej podstawce, ale moim zdaniem lepsza. Natomiast jest też bardzo dużo nowych kart, są nowi badacze, więc to nie jest tak jak poprzednia podstawka, która była tym samym, co ta pierwsza. A później wyszły, teraz jeszcze wyszły
ale dalej. Czy w pierwszym scenariuszu jest tak, że jesteście, zaczynasz od tego, że jesteś w pokoju, w którym nie ma wyjścia?
Nie, tak, znaczy...
Okej, okay, tak. Czyli jest, czyli to jest znaczy, ten sam scenariusz.
Nie jest ten sam scenariusz. Wiesz, że wiele rzeczy, ile sesji RPG zaczyna się, siedzicie w karczmie, czy to są te same sesje RPG? Jest dużo podobieństw, ale ta kampania, to też są trzy scenariusze, też ten środkowy scenariusz jest taki, że lata się po wielu miejscówkach i szuka, tam sprawdza różne osoby, ale to jest, nie jest to samo. No wiesz, ten pierwszy scenariusz, pierwszy musi być taki skondensowany, gra nie może w ciebie rzucić wszystkim,
bo to jest
tutorial, tak? Więc on musi taki być. Pewnie mógłby być inny, inaczej trochę skonstruowany, ale nie jest zły. No wydali potem pięć talii badaczy i to jest tak zwany Evergreen. Te karty zawsze będą w rotacji, a wszystko, co będzie wychodziło od teraz w przyszłości, będzie w tej tak zwanej rotacji przez bliżej nieokreślony czas, powiedzmy 2 lata, 3 lata i później też będzie wypadało, żeby nie musieli tego balansować wszystkiego znowu. I dla mnie to był, ja sobie od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby może jeszcze raz sprawdzić Horror Warcamp, bo ja grałem w niego kilka lat temu i tak nie do końca mi podszedł. Marvel Champions mi się bardziej podobało, ale też nie zawsze wszystko było dostępne, były te dodruki, były te powroty do tych kampanii, te fajniejsze kampanie, jak się pojawiały dodruki, to zaraz schodziły i znowu tego nie było. Tych kart było mnóstwo, wchodzenie w to nawet dla mnie się wydawało ciężkie, a ja lubię karcianki, lubię sobie dłubać przy tym. Więc tak się z tym ociągałem, a tutaj się okazało, że okej, mamy restart, mogę spróbować jeszcze raz, no i wciągnąłem się. Ja sobie tutaj 7 partii, 3 razy zagrałem kampanię, w zasadzie już 4 razy, bo gram dalej w maju. Teraz przechodzę 5 raz i to jest cały czas ta sama jedna 3-scenariuszowa kampania, tylko innymi badaczami, innymi taliami. No wciągnąłem się, także ocena Horroru Warcamp jest coraz bliższa Marvel Champions, nie wiem czy dorówna, nie wiem czy prześcignie, ale na razie gram i w tym momencie nie mogę się doczekać.
Temat?
Nie, bo go ignoruję. No i dzisiaj też czytałem ciekawą opinię na Reddicie, że tak w zasadzie to ten chapter drugi, ta kampania tutaj jest fajna, ale jest za mało lovecraftowska. Ktoś tam narzekał, że nie ma tego horroru, nie ma tej beznadziei, że jest jakieś tam, że są generyczni przeciwnicy typu jakiś nietoperzowaty horror, ale to nie jest jakiś tam horror z...
To nie jest tam wiążek, tylko jakiś nietoperzowy
tak. No ja mam na to wywalone, ja patrzę na... Karty robią brr. Dla mnie to mogłoby być o kucykach i jakby mechanicznie dowoziło to też bym grał, więc nie boli mnie, aczkolwiek przyznam, że rozbawiło mnie jak na grę, która ma stać klimatem, scenariuszami, kampanią i opowieścią. Pytałeś, jak się zaczyna, czy znowu jesteśmy w pokoju. Tak, jesteśmy w pokoju, jesteśmy na Uniwersytecie Miskatonic, w pokoju naszego przyjaciela. I księga scenariusza, księga kampanii mówi, jest wprost napisane, stoicie w pokoju waszego przyjaciela. I ta postać nie jest nazwana w żaden sposób. To jest tak leniwe i później za każdym razem jest właśnie wspominane, spotykasz jakąś postać fabularną, tak, rozmawiałem z waszym przyjacielem, widzicie waszego przyjaciela związanego, coś tam, coś tam. Tak, nawet mi to nie grało, a ja serio mam wywalony na klimat, ale mechanicznie jest bardzo dobrze i już nie mogę się doczekać kolejnej kampanii. Mam nadzieję, że będzie szybciej niż później, ma być latem, no ale lato jest długie. No, co tam dalej grałem? Grałem w Zenith, cały czas sobie pykam na Board Game Arena i tak się w zasadzie zastanawiam, czy by go sobie nie odkupić, jak gdzieś będzie dostępny.
O, ja na pewno kupię, jak gdzieś będzie.
No to fajne jest. No.
To nawet fajnie. Chciałem go wrzucić do przewałów dzisiaj u mnie gier z twojej kolekcji, bo byłaby tylko, jak już nie masz kolekcji, a dalej ją tak bardzo lubię.
Okay, to naprawdę dobry przewał. To byłby srogi przewał. Dobrze. Kolejna gra to
nowość. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jakbym liczył partię na BGA, to byłoby grubo, bo w kwietniu w Zenit zagrałem 63 razy.
No.
Na BGA.
Widzisz. To takie...
I żeby nie było, jest to głupia losowa gra, ponieważ mam rozegranych 94 partie, 47 wygrałem. Dokładnie połowę. Cześć, Franek. No i pograłeś też w Goę.
Tak, znaczy pograłem, to może zagrałem raz i później poprawiłem na szybko, żeby sprawdzić, czy zgadzam się sam ze sobą i konkluzja jest taka, że fajnie jest poznawać klasyki, ale akurat wznowienia tej gry nie rozumiem. Żeby nie było, nie mam nic przeciwko wznowieniom i wyciąganiu, nazwijmy to tak brzydko, staroci, bo jest cała masa ludzi, która weszła do hobby relatywnie niedawno i nie miała okazji poznać gier, które dla nas są takimi oczywistymi klasykami. I bardzo fajnie, że wydawnictwa sięgają po to, wznawiają te gry, zwłaszcza te, których naprawdę nie można kupić, a nie to, że dobra, macie, wala się tego na półkach, ale my wam zalejemy to plastikiem i wydamy to w ogromnym pudle. Tylko te gry, które są out of print, fajnie, że są te wznowienia, naprawdę. No ale Goa, ja nie lubię licytacji, to jest pewnie główny punkt zapalny, który stoi za tą moją oceną. Graliśmy też we dwóch z Inkiem obie te partie, więc może to nie jest najszczęśliwszy wariant, bo ta licytacja, nie dość, że była licytacją, to jeszcze była straszliwie nudna, bo w zasadzie czyliśmy jak wahadełko. Przez dwie partie ani razu nie złamaliśmy tego rytmu. To ja biorę teraz kafełek, to teraz on bierze kafełek, to teraz ja biorę kafełek. A sama rozgrywka poza tą licytacją, przesuwanie się na kilku torach, plus jedna akcja, która jest tak nieładnie podlana losowością.
No, to ciekawe.
No, żeby się tym jarać w 2004, jasne, a w 2026 raczej.
No, to jest 2012 roku gra. Ja Goę mam na swojej liście 129 gier i mam do tej gry ogromny sentyment, bo to jest jedno z takich pierwszych euro, które z Anią sobie kupiliśmy, graliśmy i bardzo je lubiliśmy. Także bardzo jestem ciekaw, jak u nas się zestarzała, nie?
Moje BGG twierdzi, że to jest 2004 rok, nie wiem.
A, sorry, to może coś źle spojrzałem, może faktycznie.
Pewnie, zagrajcie, daj znać. Ja bardzo cię wspieram w twoim dążeniu do ogrania tych 129 gier i w miarę możliwości pomogę, ale wolałbym, żeby to nie była Goa.
Witamy Remka. Czy o lotniku coś chciałbyś powiedzieć? Że zmieniłeś?
Witamy Remka, żegnamy lotnika, bo już pojechał do nowego właściciela. Życzę mu wielu wspaniałych rozgrywek.
Okej. Okay. Dwie partie w Wondrous Creatures.
Tak.
Ze mną chciałeś to grać.
Grałem. No jak nie chciałem? Grałem i mogę zagrać. No, te dwie partie pokazały mi dokładnie to. Ja mogę w to zagrać. I to nie bez poczucia utraty czasu. Na pewno bym wolał grać w inne gry, ale to nie jest zła gra, tylko że ona też absolutnie nie jest dobra. Ona jest jakby spojrzeć bez tych fajnych mipli, bez tych kolorowych, pstrokatych kart, tego wszystkiego. Ona jest tak płaska mechanicznie, że mnie to trochę smuci. Ink prosił, zaproponował, czy możemy zagrać, bo chciałby wiedzieć, czy ma rozpakowywać ten preorder, który do niego przyszedł. I po tych dwóch partiach ze smutkiem powiedział, że no niestety nie będzie rozpakowywał, a szkoda, bo córeczki by mogły te ładne karty pooglądać i sobie podotykać. No tak, i to jest pewnie najlepsze, co można z tą grą zrobić. Ja wiem, że ty bardzo lubisz, ona jest taka, nie chcę powiedzieć prosta, ale taka płynie, nie trzeba się przy niej za bardzo zmurzać. Raz czy dwa razy na partię jest taki moment, ha, wyszło, coś się fajnie skąpiło, ale no dla mnie trochę za mało.
Ja nawet ostatnio grałem jakoś kilka dni temu z naszymi dobrymi znajomymi tutaj sąsiadami. Oni pierwszy raz oboje grali, Ania w zasadzie też pierwszy raz, bo musiałem sobie zahaczyć od nowa. I tam 2,5 godziny zagraliśmy partię, wszyscy wyszli tam w miarę zadowoleni, więc chyba było ok. First Giants, co to w ogóle jest? Pierwsze słyszę.
To teraz na premierę polską. Co to jest? To jest prościutka gra. Prościutkie set collection. Odpal to zdjęcie i pokaż mi je. To nie jest dobre zdjęcie. No dobra, zostaw, bo chcę coś powiedzieć, a na tym zdjęciu być może widać, być może nie. Generalnie tak, mamy wystawkę kart. I te karty mają wartość liczbową i kolor. I chcemy sobie zbierać karty po to, żeby tworzyć z nich zestawy. Zestawy składamy z koloru i różnych wartości, albo tych samych wartości i różnych kolorów. Proste. Kiedy sobie kupujemy kartę, znaczy zdobywamy, bo nie płacimy za nią w tym momencie, to ona leci nad naszą planszetkę. Tutaj jakoś dziwnie to jest ułożone, ale ta czarna planszetka tak jakby dzieli nasz obszar gry.
Może znajdziemy jakieś lepsze.
Ta planszetka dzieli obszar gry na, tutaj, z lewej strony ten gość ma planszetkę, nad nią ma kartę jasną, a na dole ma karty ciemne. To są te same karty, tylko że flipnięte na drugą stronę. Jak sobie zgarniam karty ze stołu, to ona leci nad planszetkę. Jeżeli ma jakiś bonus jednorazowy, to się odpala. A tutaj widać nawet jest jakiś piorunek, więc pewnie bym dostał w walutę. I ta karta sobie leży i ona jeszcze nie punktuje. W momencie, kiedy jakaś inna karta mi pozwala, albo kiedy robię zwijanko, bo mam tu cztery pionki akcji, którymi te karty zbieram, to mogę te karty płacąc wtedy przekładać na dół, one tracą swoją abilitkę i mogę z nich tworzyć zestawy. Na koniec gry tam ukończone zestawy punktują, są jeszcze jakieś dodatkowe punktacje za to, kto pierwszy utworzy zestaw, te punktacje można, tak jak tutaj kolega widać, ma taki żetonik biały, te punktacje można przejmować, bo on tutaj ma 3 dwójki, jakby ktoś inny przy stole miał 4 dwójki, to wtedy przejmuje ten żetonik. Proste bardzo, najfajniejsze jak czytałem instrukcję, mi się wydawało, okej, dobra, to te karty mają pasywki, to ja będę miał tutaj decyzję, kurczę, kiedy ja sobie tę kartę, wiesz, przenoszę na dół już na punktację, ale wyłączę tę pasywkę. To może być ciekawe. No ale nie jest ciekawe, jak 90% kart albo i więcej ma abilitki jednorazowe, które się odpalają, jak ją kupujesz, a później i tak leży na stole i nic nie robi. Mm-hmm. No i taka giereczka.
Kumam. Imperial Struggle z kolei też mam na twojej liście 129 gier i w Talmie. Miałem nadzieję, że zagram z tobą. Ale mam jeszcze jedną osobę, z którą mogę zagrać i może się zobaczę w wakacje, więc może się nie będę męczył, bo z tego co
ja nie
pamiętam,
mówię, nie.
Tobie tak jakoś tak. Tak.
Znaczy nie, to była moja druga partia. Pierwsza partia. To nawet Imperial Struggle było na jakiś czas temu robiliśmy grę, nie grę, tylko listę gier, w której zagraliśmy tylko raz. I to było tam u mnie dosyć wysoko. Ja to po tej pierwszej partii oceniłem na 8. A po drugiej partii obniżyłem ocenę, bo tam się jednak za dużo dzieje. Tam się jednak za dużo dzieje i to by trzeba było grać regularnie, żeby... Kurczę, jakby to powiedzieć? Nawet gdybym... Nie, nawet gdybym grał... Ja próbuję... Jestem niewyspany, przepraszam. Próbuję powiedzieć trzy rzeczy jednocześnie. Nawet gdybym grał w tę grę regularnie i znałbym wszystkie zasady i nie paliłbym ramu na pilnowanie zasad i pilnowanie tych wyjątków od wyjątków, których tam jest mnóstwo, to rzeczy do ogarniania na planszy i tak by było dla mnie za dużo. A jak na to nałożymy jeszcze cały ten pierdolnik z zasadami, to się robi nieprzyjemnie. Więc myślę, że pewnie moglibyśmy zagrać we dwóch i obaj byśmy popełniali błędy, o których nawet byśmy nie byli świadomi, bo żaden z nas by nie wyłapał tych błędów w zasadach i gralibyśmy pewnie w połowę gry, pamiętali o połowie rzeczy, które gra oferuje i pewnie byśmy się dobrze bawili, ale tak jak grałem z graczem bardziej doświadczonym i grałem na Rally the Troops, które nie pozwala nieświadomie oszukiwać, bo nie pozwoli ci zrobić ruchu, który jest nielegalny, to się okazało, że naprawdę próbowałem i to mnie w pewnym momencie przerosło, żeby ogarnąć. To jest tak wielowymiarowe, tam jest tyle ruchomych części, że tak jak mówię, nawet czując się pewnie w zasadach, i tak by pewnie troszkę za dużo tego było. Ale zagrać, jak mam zagrać w coś z twojej listy, to wolę w Imperial Struggle niż w Goę.
Dobrze.
Jedziemy.
Wyspa Kotów Duel. Tego nie ma na mojej liście.
A grałeś w Wyspy Kotów?
Grałem i nie porwało mnie.
Ja nie grałem i nie zagrałem.
Ja lubię kotów oceniłem na 7.
A ja w duel na 6 bodajże. Chyba tak. Mm-hmm. Ja lubię układanki, lubię polinomino. Tutaj tak mi się wydawało, że ten system wyboru kafelków będzie cwany. Tam jest taki pionek kota, którym się poruszasz raz ty, raz przeciwnik. Jest tam konkretna liczba kroków, które trzeba zrobić i możesz sobie wybrać kafelek, po którym w trakcie tego ruchu przejdziesz, więc okej, to ja chcę ten kafelek, który leży o jeden krok ode mnie, ale patrzę, co on by chciał, to postaram się później ruszyć tak, żeby on nie mógł do tego dojść albo musiał dopłacić. Ale to wcale nie było angażujące. Większość tych decyzji była oczywista. Sama ta układanka. Wolę zagrać w kaskadzie, serio. Więc nie porwało mnie. Nie porwało mnie też nie tak, że jakoś specjalnie się odbiłem, ale nie porwało mnie, a z tego, co później rozmawiałem, to czysto mechanicznie jest mocno podobne do Dużej Wyspy Kotów, więc raczej do niej też nie będę siadał. I ostatnią grą, w którą grałem w kwietniu, jest kolejna gra, tak jak First Giants, która miała albo ma teraz polską premierę, czyli Ptasie Rewiry. No i Ptasie Rewiry to nie są moje rewiry. Jest to gra bez polotu, co smutne, bo jest o ptakach.
Wow, jedziesz, widzę, to naprawdę.
To jest, To jest...
Chcesz powiedzieć, że ptaszki ćwierkają, że nic z tego nie będzie?
Nie. Wolałbym zagrać w ptaszki ćwierkają, bo gry Czadyka są przynajmniej zakręcone. Nie, to jest taka logiczna układanka z większościówką. Dokładamy się na kafelki. Te kafelki niektóre mają specjalne abilitki, a niektóre po prostu dają punkty, a niektóre po prostu dają punkty, ale w śmieszny sposób, bo pierwszy dostaje mało, a ten, który ma mniej, dostaje więcej. I większość specjalnych abilitek to jest kopnij cudzego ptaka w dupsko, żeby poleciał w inne miejsce, albo weź go w ogóle, zdejmij z planszy. Wynudziłem się okropnie przy tej grze. Artur
pisze,
że zapyta się rewiry. Fajna gra między innymi o ptakach, ale też innych zwierzątkach, to Ark Nova. Nie wiem, może słyszałeś.
Widzimy po drodze, z jakim pośrednikiem Justynę. Czy Remku, czy w nowej wersji Go jest coś więcej w drugiej edycji? No niestety z tego, co mówił Maciek, jest plastik, ale nie ma żadnego nowego kontentu i to jest bolesne.
Jedna akcja jest przekolorowana, tak jak fakirzy w pięciu klanach byli zamiast niewolników. Tutaj nie tak drastycznie, ale nie, no, gra w tej nowej edycji jest ładniejsza. Zmian nie stwierdzono, bo ja w zasadzie czytałem instrukcję do starej polskiej edycji, a grałem w tę nową na BGA albo na odwrót i to działało. Tylko, że nazwy akcji były inne i nazwy komponentów były inne, natomiast mechanicznie wszystko działało. Tak samo.
No dobrze. Przechodzimy zatem powolutku do, właściwie dość szybko jak na nas, do tematu odcinka, czyli top 10 gier tego drugiego, których sami nie mamy. Będziemy sobie opowiadać o właśnie takich grach, które ta druga osoba ma w kolekcji, które nam się bardzo podobają, a my niestety ich na półce nie posiadamy. Naprawdę muszę powiedzieć, że zrobiło mi ogromną frajdę układanie tej listy. I bardzo, bardzo to generalnie jest sympatyczna sprawa. Więc
ja byłem przekonany, że będziesz miał problem, żeby zrobić tę listę, bo ty masz bardzo dużo gier, a ja mam bardzo dużo gier, ale też dużo mniej niż ty. A gust mamy podobny i ja jestem bardziej skory do sprzedawania gier. Więc wydaje mi się, że jeżeli... Tak zakładałem, że jeżeli mamy coś, co nam się podoba, to najprawdopodobniej ty to jeszcze masz, a ja już nie. Ale ja też zebrałem, nawet mam honorowe wzmianki.
Musiałem ciąć i to nie było wcale proste. I tak, mam oprócz honorowych wzmianek, mam jeszcze takie gry, o których chciałem wspomnieć, ale się nie dostały. Więc mam dużo, dużo tego kontentu.
To jest definicja honorowej wzmianki.
Ale no nie, bo honorowej... Okej, zacznijmy od... To ja zacznę jeszcze... Wyłączam
banę. Preludium do honorowej
wzmianek. Preludium do honorowej wzmianek. Chciałem powiedzieć jednym zdaniem o trzech grach. Znaczy, każdy dostaje jedno zdanie. Nie zmieściło się. Tag Team, bo jest to bardzo fajny, dwuosobowy autobattler, ale grałem w niego tylko raz. Ale bardzo chciałem zagrać jeszcze raz. Nie zmieściło się Narcos, bo ja tak naprawdę nie lubię takich gier dedukcyjnych, ale ta jest naprawdę dobra. I nie zmieścił się Vampir Vendetta, bo kocham ten świat, kocham ten klimat, ale chciałbym to jeszcze raz zagrać, żeby naprawdę docenić. O, dobra. Teraz możemy mówić o honorowych wzmiankach.
Bardzo
więc
dobrze.
Moje honorowe wzmianki. Dice Settlers. Rewelacyjna gra, która do dzisiaj ma specjalne miejsce w moim serduszku, bo jest jedną z pierwszych gier, przy których pracowałem. I dlatego nie ma jej na mojej liście, bo jest honorową wzmianką. To jest gra, którą wydało wydawnictwo NSKN, która miała swojego Kickstartera. No, to były złote czasy, naprawdę, kiedy Kickstarter był jeszcze takim miejscem, w którym pojawiały się gry, których nie można było wydać inaczej. I to była naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Kolejną honorową wzmianką, którą ty masz i którą ja nie mam, którą bardzo doceniam, to jest Race for the Galaxy, bo jest to gra, którą zagrałem, myślę, ponad 1000 partii na BGA i nie mam żadnej potrzeby posiadania jej w fizycznej formie, bo jak ją chcę odpalić, to odpalę ją sobie na BGA i zagram ją w 4,5 minuty. Nie zdążę dopić kawy i już będę mógł przejść do jakiegoś innego zadania. Nie potrzebuję dodatków, właściwie zero potrzeby posiadania dodatków, a gra jest wspaniała. No i honorowa wzmianka, która tak naprawdę jest miejscem 11, bo ona jest na honorowej wzmiance tylko dlatego, że się nie zmieściła w top 10, to jest Gwiezdne Wojny, Rebelia, Star Wars. To jest epicka gra, wspaniała przygoda, super narracja, fajne wybory i nie weszła do top 10, bo jest po prostu top 11, więc na honorowej wzmiance. No.
To ciekawe. To powiem ci, że jak Rebelia jest na 11 miejscu, to zastanawiam się, co tam będzie. Ja mam dwie honorowe wzmianki, z czego jedna jest prawilna, a druga jest lekkim przywałem, albo nazwijmy to sposobem na uhonorowanie pewnego gatunku gier, o tak ładnie. Bo ja tu mam w zasadzie same gry, które oceniam na 8 albo wyżej, poza jedną i od niej zacznę. Jest to honorowa wzmianka Zimna Wojna, którą wiem, że ty kochasz. Jest, a ja szanuję.
Jak ty masz na honorowej wzmiance Zimną Wojnę, to co będzie później?
A ja szanuję, bo Zimna Wojna zaszczepiła we mnie miłość do Card Driven Game'ów. No ale znam lepsze, mam lepsze i w zasadzie nie mam potrzeby grać w Zimną Wojnę, ale jak jest okazja i ktoś powie, że chce zagrać, to zagram.
Mariusz Błaszczyk, przypominamy definicję tej topki. Już. To jest top gier, którą ma w kolekcji. Ja wybrałem gry w kolekcji Mateo, które mi się najbardziej podobają w jego kolekcji, ale ja ich nie posiadam. Czyli jeżeli na przykład ma Zamki Burgundii, to nie mogło się znaleźć w tej topce, bo ja mam Zamki Burgundii. Ale na przykład Star Wars Rebelia się mogło znaleźć, bo bardzo lubię tą grę, on ją ma, a ja jej nie mam.
Dokładnie tak. Moją drugą honorową wzmianką jest lekki przewał, ale może nie. Jest to Time's Up Harry Potter.
O.
Bo ja mam Time's Upa i go bardzo
ale
lubię.
Ale nie masz Harry'ego Potterowego.
Ale ja mam... mam bardzo lubię Time's Upa i bardzo lubię Harry'ego Pottera. Together. Też bardzo lubię, ale nie mam. Więc, ale pamiętam, że świetnie się bawiłem. Wtedy twoja Hela miała ostrą fazę na Harry'ego Pottera i kurczę, z niektórymi rzeczami miałem problem. To niektóre hasła to było...
Co to było?
Tak. Czy to jest osoba, przedmiot czy miejsce?
Wizem no, gamot.
Pomidor. No, ale tak, Time's Up bardzo lubię, Harry'ego Pottera bardzo lubię, więc Time's Up Harry Potter jest w moim serduszku wysoko, ale jednak na moje potrzeby wolę tę wersję taką bardziej standardową niż tematyczną. No i to tyle. Ja tylko dwie honorowe.
To miejsce 10. U mnie na miejscu 10 gra, którą dość wysoko zmieniłem, na 8,4. Nie ma jej w mojej kolekcji, bo jakoś to uczucie między nami wygasło, ale naprawdę bardzo szanuję i w sumie jest teraz na niej dodatek. Ty ją lubisz, więc mam nadzieję, że się uda z nią zagrać. I jest to Newton, czyli bardzo wysokojakościowe euro panów z Włoch. Możecie się dziwić, dlaczego Newton jest wyżej niż Star Wars Rebelia. U Newtona można rozłożyć, zagrać szybko, sprawnie. Rebelia to jest jednak, wiecie, no, popołudnie, które sobie razem spędzimy, dlatego tak. Natomiast Newton rzeczywiście 10 miejsce. Wydaje mi się, że tak jak ostatnio miałem taki flashback, że chciałbym zagrać w Golema, bo Portal zapowiedział dodatek do Golema i dawno nie grałem, tak myślałem sobie o Newtonie, to myślę sobie o nim ciepło. Także u mnie to jest dycha.
Kurze, ja nie wiem, który dodatek, bo tam były promki mam, tam była nowa plansza, ale ja nie wiem, czy ona była dodatkiem. Był jakiś taki dodatek, który był nieduży, ale dużo dawał i to też chyba mam.
Już ci mówię.
Dodatek. Dużo dodatków. Tej planszy tak. Nowej na pewno nie mam, ale nie wiem, czy to jest.
Tak,
to,
Grand Tour i jeszcze było Grand New Tour Horizon, jest New This, tak. Więc, no nie. Ale.
No to ja w Newtona zawsze chętnie. Bardzo lubię, grałem jakiś czas temu, już nie pamiętam, czy na BGA, czy na Jukacie, czy na czymś jeszcze, ale to nadal jest kawał dobrej rozkminki. I jednak mimo upływu lat ten mechanizm z zarządzaniem kartami i akcjami i chowaniem jednej karty co rundę pod planszetkę, on jest fajny i taki nadal świeży. Więc ja bardzo chętnie zagram. Moje miejsce 10, ty mówiłeś o tag teamie, a ja o innej dwuosobówce, czyli o King of Tokyo Duel.
O.
To jest bardzo dobra dwuosobówka. To jest, kurczę, taka gra, że ja bym ją kupił do grania z synem, gdyby nie to, że mój syn nie ma jeszcze nawet półtora roku. To jest ten. Już wystarczy, że kupiłem Star Wars Bitwa o Hoth do grania z moim synem. Musi trochę poczekać. Ale bardzo, bardzo mi się podobało to, co pograłem, poza jedną postacią, która jest popsuta, ale dla mnie ja wolę zdecydowanie duel od dużego King of Tokyo. Tam jest po prostu taka prostacka nawalanka. A tutaj mamy te takie trzy aspekty. Przepychamy się na tych torach, albo po prostu prostacko się walimy w ryło. Karty są fajne, mają fajne abilitki. Nie wiem, podobało mi się to. I ja co jakiś czas, jak widzę ją gdzieś na, to tak myślę, a może by dorzucić do koszyka. Więc pewnie prędzej czy później się złamię, ale na razie się jeszcze nie złamałem. Więc dlatego jest na miejscu 10.
U mnie na miejscu 9 jest Ganges i ten taki duży, prawdziwy Ganges. To jest taka gra, którą ja zagrałem kilka razy, a potem ją puściłem, ale cały czas ma ocenę 8,5. Doceniam to, co ta gra robi. Bardzo lubię ten mechanizm gonienia się dwóch, czy nie tylko gonienia się, ale spotykania się dwóch znaczników, czyli tutaj mamy te słoneczka, tutaj mamy te punkty, co później bardzo fajnie zostało zreimplementowane w Arknowie. Wiem, że ty Ganges lubisz. Ja bym pewnie w sumie chętnie znowu w Ganges zagrał. Dobrze tego nie robiłem. A to było naprawdę sprytne, dobre euro. I to jeszcze z takim właśnie jakimś amatorskim sznytem. No i od moich ulubionego duetu damsko-męskiego, jeżeli chodzi o projektowanie gier, czyli Inka i Markus w Brandowie, więc nie wiem, czy ty sięgasz czasem po Ganges, czy nie, ale ja bym...
Fizycznie nie. Ostatnio grałem na internetach i nadal bardzo dobre wrażenie. To jest naprawdę bardzo przyjemne, średniej wagi euro, o ile się od razu na wejściu przyjmie na katę to, że tam się rzuca wiadrem kostek i czasami się po prostu nie dorzuci. I są takie partie. To nie jest każda partia, to nie jest co druga partia, ale od czasu do czasu po prostu rzuca się tak, jakby się rąk nie umyło przed zasiądnięciem do tej gry. I, no i tyle, tak bywa.
Co u ciebie na miejscu 9?
U mnie na miejscu 9 gra, o której też dzisiaj wspominałeś. Znaczy nie też. No ale tak, gra, o której wspominałeś. I jest to Santorini.
No,
Santorini, czyli bardzo przyjemny abstrakcik, śliczny, fajnie modułowy, bo można grać tę wersję standardową i ona wtedy, to jest taki naprawdę czysty abstrakt, który można zagrać, wydaje mi się, w miarę ogranym dzieckiem. Ale
tak,
można
ja też tą gram bez...
Dokładnie. Można sięgnąć po te karty i one te rozgrywkę wynoszą na jeszcze wyższy poziom. Haha. I bardzo to jest przyjemne. To jest... Ja lubię abstrakty, może nie kocham ich tak jak ty, na pewno nie kocham ich tak jak ty, ale lubię, a to jest jeden z moich ulubionych. Też miałem kiedyś, pozbyłem się, ale zawsze chętnie zagram.
U mnie na miejscu ósmym gra Card Driven Game Flashpoint South China Sea. Bardzo świeże podejście do gier Card Driven dla mnie. No ja mam olbrzymią przyjemność w poznawaniu i ogrywaniu takich gier. Bardzo chętnie bym do niej wrócił, bo ona bardzo sprawnie i szybko robiła to, co robią takie gry jak Zimna Wojna. Robiła to w 3 czy 4 rundy, więc to było naprawdę to było ciekawe. Mam nadzieję, że jeszcze nie masz zamiaru puszczać gdzieś dalej, bo dla mnie to jeden z ciekawszych tego typu tytułów na rynku.
Nie, nie, absolutnie. To jest najlepszą recenzją tej gry jest stwierdzenie, że to jest lepsza mała zimna wojna niż prawdziwa mała zimna wojna. Tak, serio. To jest gra, którą z ręką na sercu mogę powiedzieć, że tutaj można to zagrać w 30 minut bez większego problemu i tam będzie naprawdę masa decyzji do podjęcia, masa napięcia. Bardzo, 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 bardzo fajny tytuł.
Co u pana na miejscu ósmym?
No, u mnie na miejscu ósmym Feld, bo co? Bo lista najlepszych gier bez Felda to co za lista. I jest to Bonfire, które mam nadzieję, że jeszcze masz.
Mam.
Bo masz zaznaczone, że masz, ale nie byłem pewien, czy masz. Bonfire, czyli taki dosyć nietypowy Feld, bo Feld to najczęściej, najczęściej sałatki punktowe. A tutaj mamy grę taką mocno proceduralną, w której trzeba sobie zaplanować i później wykonać pewną sekwencję akcji, bo inaczej punktów nie będzie. To nie jest jedna z tych gier, gdzie Feld was rzuca 20 punktami za to, że sobie wybierzecie kolor gracza. Pamiętam, że bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Właśnie tam widać ten feldowski sznyt, tam się wszystko fajnie zazębia, ale właśnie za to, że ona była taka inna od pozostałych gier Stefana Felda. Jeżeli się nie mylę, a chyba się nie mylę, to była moja gra roku 2000, nie pamiętam którego, 18? Nie pamiętam. To była gra roku w 20. No teraz już jej nie mam, bo półki nie są z gumy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie mocno kontestowane miejsce jak typowe Eurasy, ale to jest jedna z tych gier, do których mnie namawiać na pewno nie trzeba.
Pięknie. U mnie na miejscu siódmym gra, której raczej nigdy nie będę miał, czyli Hegemony, Lead Your Class to Victory. Jest to gra, która jest dla mnie za duża, za złożona, strasznie się dużo dzieje i jednocześnie jest naprawdę świetna. W sensie ja mam ją ocenioną na 8,3. Jest to jeden z bardziej śmiałych projektów growych, bardziej śmiałych przedsięwzięć w projektowaniu gry, w dewelopowaniu gry, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. To, jak asymetryczne są względem siebie frakcje, a jednocześnie jak to dobrze działa w tak skomplikowanej grze ekonomicznej. Wiecie, to głupio zabrzmi, ale trochę łatwo jest zaprojektować chaos w starym świecie. W sensie, że dobra, to te ludki będą daleko skakały, te ludki będą mocno biły, te ludki będą się dobrze czarowały, a te ludki będą się świetnie skradały, tak? I będą wam podkradały zasoby. Dzięki. Jedziemy. To wymaga posiadania komputera zamiast mózgu. W sensie zrobienie hegemonii jest jak dla mnie po prostu osiągnięciem i przedsięwzięciem ponad ludzkie siły. Chylę czoła przed projektantami. To chyba zrobił Bagiartakis, prawda? Tak, Vangelis Bagiartakis. Iwarna, Mas, Timoteu. To, że to są prawdziwi ludzie, to składają się z krwi i kości, jest dla mnie niewiarygodne, bo oni powinni być jednak takimi eterycznymi bytami. Także zawsze chętnie usiądę hegemonii i spróbuję tym razem jakoś rozkręcić ten silniczek danej frakcji, bo wow.
No to jest imponujące, jak dobrą jest to grą, jak dobra jest to gra, biorąc pod uwagę, że wydaje mi się, że to jest na równi gra i taki model socjoekonomiczny, tak naprawdę. A mimo tego to jest kawał bardzo dobrej gry. Ja sobie założyłem, że ty masz swoje wyzwanie 129 gier, ja mam swoje wyzwanie jednej partii w Hegemony. Nie sprzedam jej drugi raz, dopóki nie zagram w cztery osoby i basta. Będzie leżała, stała. Dużo miejsca nie zajmuje, więc tak. Dobrze, to jest miejsce siódme. No moim miejscem siódmym jest gra, która była moim pierwszym pomysłem, jak zacząłem robić tę listę i sobie ją umieściłem na wtedy jeszcze pustej kartce i tak leciała w dół, jak dodawałem inne tytuły, a zatrzymała się na miejscu siódmym, jest to Dominant Species, które nie wiem dlaczego tak nisko, bo to jest jedna z niewielu area control, które ja lubię i szanuję. Może dlatego, że jednak lepiej działa w większym składzie. Może dlatego, że jest długa i że jednak swoje trwa, ale to jest zawsze bardzo dobra rozgrywka. No ja się pozbyłem, bo rzadko kiedy mam okazję zagrać w cztery osoby, a w pięć albo sześć raczej nigdy. Ale jakby była okazja, jakbyśmy się mieli umówić właśnie tylko na Dominant Species, to bardzo chętnie, bo to jest jednak kawał świetnej gry.
Pięknie. Jakby, no ja w Dominant Species to jest taka gra, której ja nie rozumiem, dlaczego ona mi się podoba, bo jest tak pełna negatyw interakcji, nie powinna, a jednak jest świetna. Szóste miejsce. U mnie jest to gra, która bawi mnie za każdymi dwoma razami, w którą ją grałem. Czyli Millennium Blades. Gra, w której gramy w grę o tym, że jesteśmy graczami, którzy zbierają karty do gry i później w tą grę grają. Jakkolwiek debilnie by to nie brzmiało, to ma dużo sensu. Wcielamy się w takich kolekcjonerów tych gier, takich typu Magiki, kupujemy boostery, szastamy pieniędzmi i później bierzemy udział w turniejach. Co ciekawe, w czasie rzeczywistym kupujemy gry i rozpakowujemy boostery, a turnieje gramy już normalnie. Tutaj nawet są takie, tutaj mam nadzieję, że będzie widać, to są pakiety pieniędzy, którymi rzucamy w grę. O, tutaj można sobie takie są, trzeba posklejać sobie, jak ta gra przyjdzie do nas, te pieniążki.
Każdy nominał, nawet jedynka, składa się z 10 banknotów, które trzeba złożyć ze sobą w odpowiedniej orientacji i skleić naklejką banderolą.
No jest to przezabawna gra z jakimś milionem modułów, dodatków, regrywalność 500, w ogóle rewelka. Co u pana na szóstym?
U mnie na miejscu szóstym jest druga najlepsza gra Uwe Rosenberga, czyli Le Havre.
Le Havre, bardzo zabawne jest, że ją sobie wybrałeś, bo ta gra jest u mnie na półce, żeby dać jej drugą szansę. Ja mam ją ocenioną na 4. Zagrałem raz.
Ciekawe.
Ja z nią zagrałem raz w 2013 roku.
Będę myślał, to długo leży.
Nie, bo ja ją zagrałem raz na czyimś egzemplarzu. I ja później ją jakby gdzieś tam jakiś od handlu zgarnąłem, czy kupiłem jakąś używkę, myśląc sobie, dobra, to było 10 lat temu, 12 lat temu, może nie zrozumiałem wtedy, dlaczego ta gra jest taka świetna. dam jej jeszcze jedną szansę. Więc leży i czeka.
Dawaj. Ja bardzo chętnie zagram. Mi się Le Havre, ja się go pozbyłem, bo mi się zgrał w pewnym momencie. Za dużo w niego pograłem. Może albo za często. I tak jak mówię, no, rywalizacja w segmencie gier euro bez większego twistu jest spora u mnie, bo to jest mój ulubiony typ gier. Więc w pewnym momencie Le Havre poleciał, ale serio, no, uważam, że to jest druga najlepsza gra Uwe Rosenberga. Pierwszą jest oczywiście Uczta dla Odyna, ale Le Havre jest też jest bardzo, bardzo solidny.
To prawda. No dobrze. Miejsce piąte. U mnie na miejscu piątym jest chyba najlepsza imprezówka, jaką grałem w ostatnich latach. Station Fall. Mam marzenie. Mam takie marzenie, żeby zagrać w to w 9 osób pijąc browary. Bardzo bym chciał to zrobić. Ja wiem, że alkohol to trucizna, a przyjemność indukowana przez toksynę nie jest prawdziwa. Mnie się wydaje, że picie piwa, grając w 9 osób w tą grę, sprawiłoby, że byłoby to doświadczenie niezapomniane i godne tego szympansa, którego widzimy na okładce. Ale grałem w to w 3 czy 4 osoby. Tylko raz. Słucham?
W trzy.
I było fajnie. Dobrze się bawiłem. Więc bardzo chciałbym zagrać to jeszcze raz. To jest gra, w której nie wiadomo, kim kto gra. Każda z postaci ma swoje cele, ale my nie wiemy, kto jakie ma te cele, co by chciał zrobić, dokąd chce iść. Jest to ciężkie, w sumie przewalone zasadami zarządzanie jednym wielkim zasobem, jakim jest spadająca z obiektu stacja. Jednocześnie z takimi RPG-owymi klimatami typu podnieś łom i walnij kogoś w głowę, żeby móc go później uleczyć, bo na przykład chcesz leczyć ludzi, więc muszą być najpierw chorzy. Przezabawne, przeciekawe, niezwykły koncept. Mega się bawiłem. Dajcie mi więcej.
Tak, no ja też chciałbym zagrać. Już zdążyłem tę grę od tamtej partii sprzedać i kupić ponownie, a nie zdążyłem w nią ponownie zagrać, więc
chętnie. Co u ciebie na piątym?
U mnie na miejscu piątym Riverboat. Czyli,
dobre euro.
Tak, to jest ponownie gra z tej listy, o której już wspominałem. Jakiś czas temu robiliśmy topkę gier, w które zagraliśmy tylko raz i wydaje mi się, że wtedy to był mój numer jeden albo na podium. Bardzo przyjemne euro z produkcją zasobów, z później sprzedażą tego. Takie naprawdę mocno klasyczne, ale tutaj w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja w zasadzie nie wiem, dlaczego ja sobie tej gry nigdy nie kupiłem. Nie mam pojęcia, bo ja w zasadzie bardzo szybko kupuję gry, nawet w trakcie partii, jak mi się podoba, to już szukam do kupna, a tutaj podobało mi się bardzo, plus pamiętam, że bardzo sprawnie w to graliśmy. Graliśmy we dwóch i to było jakieś 70 minut, coś takiego, super, a mięsiste, sporo się tam działo, więc myślę, że to jest gra, w którą bardzo chętnie bym zagrał, żeby wspomóc twoje wyzwanie tych 129 super gier, bo zakładam, że masz ją ocenioną.
Pewnie ją mam, tylko boję się, że mogłem już ją zagrać, ale może nie. Nie, cały czas jest na liście do zagrania.
Czeka na mnie, to rezerwuję sobie.
Czeka na ciebie, dobrze.
Bo bardzo chętnie powtórzę.
Miejsce czwarte. U mnie jest to gra Blood Bowl Manager drużyny. Niewiele, to jest gra dopiero. Jakby jeżeli myślicie, że Dominion Switch to jest gra z negatywną interakcją, no to Blood Bowl przebija to 1000-krotnie. Jest to gra, w której będziecie rzucać goblinami przeciwnika w skaweny jeszcze innego przeciwnika po to, żeby zdobyć punkt jego głową i oni będą się z tego powodu śmiać i cieszyć się, że są szczęśliwi przy stole. To jest rewelacyjna gra, zrobiona z takim ogromnym poczuciem humoru, zrobiona z... Jest zmyślna, jest szybka, jest ciekawa, jest różnorodna, jest regrywalna. No, ma te dodatki. Ja wiem, że ciężko ją dostać, że ona już tam wyginęła i gdzieś trzeba ją znaleźć za szafą. Ale będziemy mieli okazję u kogoś zagrać. Taką grę, która jest naprawdę stworzona do tego, żeby móc drzeć się nad stołem, robiąc arg i mówić, to ja teraz zagram tutaj siepacza chaosu, który wykopie twój tyłek po prostu ze stadionu. No, rewelka, rewelka. Może spróbować świnie, wszystko można robić w tej grze.
O, jeden z moich skarbów. Bardzo kocham. Tego to się na pewno nie pozbędę.
Witamy jelenia i wybaczamy spóźnienie.
W sporcie się czasem mówi, że drużyna A wyrzuciła drużynę B z turnieju. Tutaj też można tak zrobić, przy czym fizycznie wyrzucając zawodników drużyny B z danego meczu gdzieś
indziej. No, u ciebie na miejscu czwarty.
U mnie na miejscu czwartym. Ty wspominałeś o jednej grze, przy której pracowałeś, a ja mam na liście inną. Jest to Tekken.
No, to fajne euro.
Ja o Tekkenu chyba też kiedyś wspominałem na którejś naszej liście. Wydaje mi się, że mieliśmy listę z najdziwniejszymi elementami, gry z najdziwniejszymi elementami i ten obelisk w Tekkenu jednak ma miejsce w moim sercu. A sama gra to jest taki... A tu jest jeszcze tak fajnie pomalowany na złoto.
Tak.
To jeszcze lepiej wygląda. O, tutaj pięknie rzuca cień, zasłaniając jedną szóstą planszy. Ale sama gra jest mega, jest kurcze. Niby to jest sześć minigierek, tak luźno ze sobą poszyty, gdzieś tam punktacją, ale to wszystko bardzo fajnie działa. Ten motyw z balansowaniem tych czystych kości i tych skażonych po to, żeby szale naszej duszy były odpowiednio wyważone i nie dostać kary punktów. Bardzo fajne, bardzo fajne. Ona tak fajnie wszystkie moje... Znaczy fajnie drapie mnie w odpowiednie miejsce w mózgu. W zasadzie też nie wiem, dlaczego się pozbyłem, ale bardzo chętnie zawsze zagram.
Pięknie. Tak, trochę easter eggów udało się ukryć na planszy i w innych okolicach. No dobrze. Miejsce numer 3, czyli mamy podium. U mnie na miejscu numer 3 zostajemy zdecydowanie w klimatach Warhammera. Czyli Blitz Bowl z kolei. Tak jak Blood Bowl się dłuży i jest trudny i bywa nudnawy, tak Blitz Bowl korzysta z tych samych figurek, które macie w Blood Bowlu, ale dzieli drużynę na pół, wykłada ich specjalne karty i pozwala naparzać się na planszy po to, żeby realizować cele, za które zdobywamy punkty i żeby natłuc tych celów jak najszybciej, zanim przeciwnik się zorientuje i go natomiast pokonać, albo ewentualnie dojechać do końca gry, kiedy zaczną się dziać bardzo dziwne rzeczy. No to jest rewelka. To jest gra tak dynamiczna, tak zabawna, tak sprawna, jednocześnie durna miejscami, losowa, bo rzucamy tymi kostkami, robimy głupoty, ale frajdy sprawia mi tak dużo, że mógłbym w nią grać codziennie.
Tak, to jest, tutaj się zgadzam. Tak właśnie powinno się robić.
Kupię losowego.
Nie, nie, nie. Tak właśnie powinno się robić reimplementacje albo bardziej mniejsze wersje dużych gier. Bo wiesz, bo to równie dobrze można było skompresować, podzielić te drużyny na pół i tyle, i może skrócić te mecze, ale one mogły być takie same jak w Blood Bowlu. A dodanie tutaj tych wyzwań i alternatywnego źródła punktów, bo tu nadal można grać po prostu w ten futbol amerykański i zdobywać bodajże po 3 punkty za przyłożenie i w ten sposób wygrać, nie ma problemu. Ale można robić te cele i te cele są przeróżne. Przebiegnij całe boisko i to nie musi się skończyć touchdownem. Mogę się wywalić na ostatnich metrach, ale ważne, że zrobiłem cel. Albo znokautuj trzech przeciwników w swoim ruchu i nawet nie interesuje ci, gdzie jest piłka. Ty masz wzrok skupiony na celu i nawet klimatycznie to się bardzo fajnie spina, bo całe te mecze, które gramy, to jest taki międzysezonowy trial. Tutaj sprawdzamy zawodników do naszych drużyn i trener sobie siedzi z boku i krzyczy: dobra, to teraz biegamy, panowie. No i ty biegniesz i za to masz punkty. Więc naprawdę, no to jest kawałek, ale bym zagrał teraz. Kurczę.
No. Co u ciebie na trójce?
U mnie na trójce najlepsza gra trzyosobowa, czyli Trua. Tak to zrobiłem.
Ale żeś teraz, to ładnie. Na Trua,
tak, i to już w zasadzie...
na trzecim miejscu. Nie mogło być inaczej.
Nie mogę już nic więcej dodać, bo tylko zepsuję to. Dobre wrażenie, które tutaj zrobiłem. Trua... Był taki moment, gdzie ja najczęściej grałem w dwie osoby i dlatego Trua poleciało, ale to jest naprawdę kawał dobrego Eurasa. Też nie za długi, też sporo się tu dzieje i cudownie działa na trzy osoby.
Tak.
Więc mamy kryzysy, mamy zarządzanie tymi kryzysami. Jest dużo takiego... Pocenia się, żeby móc robić punkty. Ja tego w zasadzie w grach nie lubię, ale tutaj jakoś bardzo mi odpowiada. I Marta spóźniła się i 2 minuty później najbrzydsza gra świata.
Witamy też Andreusa, widzimy Martę.
O gustach się nie dyskutuje, ale teraz mam ochotę.
Ale na przykład, że dobra.
No dobrze.
Natomiast Oki pisze, że jego zdaniem nie działa na dwie osoby, że niektóre elementy planszy są bardzo luźne. Ja nie mogę powiedzieć po prostu w tej grze, sorry.
Tekkenu nie działa na dwie osoby, tak. Nie Trua.
Ja nic nie mogę tutaj odpowiedzieć, masz prawo takiej opinii.
Ja grałem na dwie osoby i chyba było dobrze.
No właśnie, wystawiam mojego wingmana do tego sporu. Na miejscu drugim legendarne Western Legends, czyli gra, do której siadam mniej więcej raz na rok, zakładając kapelusz, instalując apkę do strzelania z pistoletu, popijając whisky i bawiąc się jak dziecko po prostu. Ostatnio graliśmy nawet z dodatkiem i też było super. Western Legends to jest taka gra, która przypomina mi, dlaczego czasami gry nie muszą być super zbalansowane, super mądre i tak dalej, mogą po prostu dawać tonę frajdy i do niczego innego nie służyć. I tak właśnie jest Western Legends, który jest dobrą, zbalansowaną, przemyślaną grą, ale to wszystko nie ma znaczenia. Najważniejsze w tej grze jest to, jak ona po prostu wykrzywia mi japę w uśmiechu. No po prostu rewelacyjna jest i z radością siadam do gry, wciąż się w bandytę, koniokrada, pijaczynę, szeryfa, kogo tam chcecie, no super.
Bandyta, koniokrad i pijak, a to dopiero część moich zalet. Tak, to ja rzadko które przygodówki lubię, a westerny nigdy nie były moim ulubionym settingiem, ale Western Legends kocham. To jest znakomita zabawa. Bardzo.
Co u ciebie zdobyło srebrny medal?
U mnie na miejscu drugim jest gra, która wydaje mi się, tak patrzę szybko, tak, która jest największą ofiarą grania online na tej liście. Jest to Beyond the Sun. Jest to Beyond the Sun, które mojej żonie się nie spodobało. Zbytnio mojej ekipie lokalnej również jakoś niespecjalnie. Na BGA można grać bardzo wygodnie, wygodniej niż na żywo, bo nie trzeba spoglądać przez całą planszę, co robi ta karta na drugiej stronie tego drzewka technologicznego. Ty masz, a gra tania z dodatkiem nie była, więc to wszystko złożyło się na pożegnanie się z nią, mimo tego, że bardzo, bardzo lubię i zawsze bardzo chętnie zagram, bo to nie dość, że jest szybkie, bardzo dobre mechanicznie, to jeszcze jest jakieś. Ja kilka razy już w tym odcinku powtarzałem frazę takie standardowe, klasyczne euro bez twistu. No to nie jest wasze standardowe, klasyczne euro bez twistu. Tutaj jest twist na twiście i jest to bardzo dobra mechanicznie gra. Może ona wygląda trochę jak prototyp. Tak.
Ale... Pamiętaj, mogła wyglądać tak pięknie jak Beyond the Horizon.
Mogła.
Na szczęście tak nie wygląda i na szczęście jest dobrą grą. Kropka. No dobrze. Miejsce pierwsze, czyli najlepsze. U mnie na pierwszym miejscu, czy najlepszym, wyjątkowe absolutnie euro. Euro totalne, euro kosmiczne. Space Corps 2025-2300 AD. Gra, której nie potrzebuję mieć, bo z kim ja bym w to grał? Jak nie z tobą.
No z tobą.
Gra, w której przez kilka etapów rozwoju, podboju kosmicznego przechodzimy przez te kolejne etapy, aż sięgamy odległych jakichś tam w ogóle galaktyk, gwiazd. Wszystko jest napędzone card-driven, do tego są jeszcze specjalne cele. Każdy z etapów ma inne zasady. Pochrzanione to jest, w sensie, żeby mieć z tego przyjemność, to trzeba być naprawdę jakimś totalnym geekiem i nerdem. Ja mam z tego ogromną frajdę. Także za każdym cieszę się jak dziecko, jak mam w to zagrać i nie mogę się już teraz, myśląc o tej grze, w ogóle tworząc tą listę, miałem tak, że miałem ochotę jechać do Matejki i po prostu wytrząchać te gry z tej szafy, kłaść na stół, gramy, bo tu co jedna to lepsza, ale no ta najlepsza.
Zgadza się, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo fajna gra. Ja tylko troszkę pozwól, że sprostuję, bo ty opowiedziałeś o tym tak, jakby to był High Frontier, a to nie jest High Frontier, to ma więc większy narzut zasad niż takie euro, do którego większość eurograczy jest przyzwyczajona, bo jednak jest to GMT Games, więc ta instrukcja to też jest, wiecie, paragrafy, jakbyście czytali pismo sądowe, ale to nie jest przytłaczające. A z kolei, jeżeli lubicie poczucie rozwoju w grach, nawet takie troszkę oszukane, to tutaj czuć to bardzo fajnie, bo w pierwszej tej fazie latamy po Układzie Słonecznym i tak głowimy się dwie rundy albo trzy, przygotowujemy się do naszego super ruchu, który pozwoli nam się dostać na Saturna, wytwarzając 8 punktów ruchu i jesteśmy po prostu, siedzisz i jestem Bogiem. A w ostatniej tej fazie latamy, generując 150 tych punktów ruchu i latamy między systemami gwiezdnymi, tworzymy kolonie i mamy autentyczną frajdę z tego, że jeszcze godzinę wcześniej próbowaliśmy się wydostać z Ziemi i przelecieć kawałeczek tego kosmosu. Więc tak, to jest kawał dobrej gry, a z dodatkiem jest jeszcze lepszy. Natomiast u mnie na miejscu pierwszym jest gra, o której odkupieniu najczęściej myślę z tej listy. I ostatnio nawet byłem blisko, ale jeszcze nie ten moment. I są to Klany Kaledonii. Klany Kaledonii. Powiedziałem sobie, że nie kupię, dopóki nie zagram z Kubą w Industrię, a Kuba ma industrię, więc chciałbym zagrać. To jest, wiecie, ze wszystkich tych iteracji, w sensie Terra Mystica, Era Innowacji, Projekt Gaia, to ja najbardziej lubię właśnie Klany Caledonii. Bo to jest bardzo dobry Euras właśnie z tym podobnym konceptem wystawiania drewienek na planszy, ale dodatkowo z produkcją tych zasobów, z tym rynkiem, gdzie dynamicznie się ceny zmieniają z kontraktami, a ja lubię kontrakty, ze zdolnościami asymetrycznymi frakcji. Samo dobre i no i czekam, żeby zagrać w tej industrii, żeby się przekonać, że ja jednak muszę odkupić te Klany Caledonii, a jak już teraz odkupywać, no to najlepiej ten Big Boss. Po co się rozdrabić?
No tak. No dobrze, kochani. To by było na tyle. Dzięki, że z nami tyle wytrzymaliście. Przypomnę, że 20 czerwca mamy zgrany Wawer, trudne gry, zapraszam. Przypomnę, że na blogu maćkamateo.zplanszy.pl można przeczytać bardzo fajny wywiad z Przemkiem Furnalem i Michałem Łopato, którzy wygrali Golden Geeka 2 razy w tej samej kategorii Print and Play i generalnie roznieśli trochę kosmos. My się pewnie spotkamy jakoś w przyszłym miesiącu, a no, tymczasem...
Na pewno.
A tymczasem mówię wam cześć i czołem. To było Świetlony Planszówek numer 57. Ze mną był Maciek Matejko Matejo.
Dzięki, że byliście z nami dzisiaj trochę krócej, ale równie treściwie. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia za w przyszłym miesiącu.
A ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P. Też wam dziękuję. Ostatnio żeśmy przebili chyba o pół godziny czas. Tym razem jesteśmy pół godziny krócej. Półtorej godzinki skondensowanego gadania o grach przez dwóch gości, których z jakiegoś powodu chcecie wam słuchać. To właśnie my. Dzięki i bajo.
Trzymajcie się, pa.